Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Wszyscy byli grzeczni, więc w prezencie dla słuchaczy mamy czas reakcji. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, ale także zadzwoni do gości, odbierze telefon od słuchaczy, za co mu serdecznie dziękuję. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem prawie do godziny 13. Piątek, 6 grudnia, tak jest. 510-37-36 to jest numer do studia i 510-37-32 to jest numer czujny. Jeszcze mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Dzisiaj w programie będzie kilka tematów, będą goście. Około 12:12-12:15 rozmowa z Joanną Wojtach ze Szczecińskiej Straży Miejskiej. Czy na prywatnym terenie ze znakiem, z tabliczką wjazd tylko dla mieszkańców Straż Miejska może interweniować wobec kierowców nieuprawnionych do parkowania i do wjazdu? Co z nielegalnym parkowaniem na Alei Kasztanowej w Parku Kasprowicza od strony ulicy Słowackiego? Oto tematy do pani Joanny. A potem około 12:30, a nawet wcześniej, myślę, że 12:20, w Sejmie są trzy projekty przepisów zakazujących lub ograniczających używanie fajerwerków. Tak, tak, bo to już niedługo tych huków, wystrzałów będziemy niestety musieli słuchać. Branża pirotechniczna protestuje i proponuje wprowadzenie stref wolnych od pirotechniki. O szczegółach pomysłu opowie prawnik. No i potem około 12:30-35 o tabletach, a konkretnie o podpisywaniu się na tabletach. Słuchacze mają obawy przed podpisywaniem się na tabletach. My zapytamy eksperta, czy to bezpieczna forma uwierzytelniania i na co zwrócić uwagę, składając taki podpis. A potem o 12:45 przeniesiemy się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo okazuje się, że brakuje niektórych grup krwi, więc jest apel do krwiodawców, żeby przychodzili. Ale jeszcze jest pytanie od jednego z krwiodawców. Podczas wywiadu przeprowadzonego w Centrum Krwiodawstwa ten krwiodawca dowiedział się, że krwi oddać nie może. I czy w takim przypadku przysługuje nam dzień wolny z tytułu donacji, czy może tylko kilka godzin? O tym rozmowa około 12:45. To nasz plan na dzisiejszą audycję, a teraz już, żeby było świątecznie, w programie pytanie od słuchacza, więc w programie na pewno jest, ale czy na ulicach?
Dzień dobry, Radyjko Szczecin, taksówkarz z Wyższej się kłania. Czy mogliby Państwo się zorientować, jak to będzie w tym roku z iluminacjami świątecznymi? Bo to już mamy w zasadzie już Mikołaja, a ja nic nie widzę, nie tylko światełek, ale nie widzę też nawet, żeby ktoś je rozwieszał, podczas gdy w innych miejscowościach już mrugają świątecznie do mieszkańców. Więc czyżby Szczecin zamierzał aż tak bardzo zaoszczędzić w tym roku na prądzie świątecznym? Aż tak zdrożało? Mam nadzieję, że nie i że niedługo zobaczymy światełka. Miłego dnia wszystkim życzę w dzień Mikołaja.
Miłego dnia życzymy. Kolega realizator mówi, że na Jana Pawła II coś tam widział na tych latarniach, na tych słupach. Coś tam mruga i coś tam migoce, ale generalnie nie wygląda to dobrze. A ja przed audycją zadzwoniłem do Kacpra Reszczyńskiego z Zarządu Dróg Transportu Miejskiego i dowiedziałem się, że oświetlenie świąteczne będzie. Dopinane są ostatnie szczegóły. Gdzie pojawią się iluminacje i ile, tego nie wiemy. No i jest pytanie, czy jednak nie za późno, bo dzisiaj świętego Mikołaja, czy ten Mikołaj nie powinien komuś tam w magistracie rózgą przyłożyć. W ciągu najbliższych dni niemniej jednak iluminacje na ulicach mają się pojawić. Zobaczymy w jakim zakresie i w jakiej skali. A iluminacji w naszych sercach nie brakuje. Wchodzę na Się Pomaga, ukośnik Adaś Orlik i tam 3 miliony złotych, 3 miliony na leczenie Adasia Orlika, syna naszego kolegi Sławka. Zresztą Adaś teraz jest na badaniach w Belgii razem z rodzicami. Pozdrawiamy gorąco. No, Adaś choruje na DMD, dystrofia mięśniowa Duchenne. To jest choroba, która degraduje mięśnie i potem nawet nie można z powodu tej choroby oddychać. Zbieramy na eksperymentalną genową terapię w Stanach Zjednoczonych. Ponad 3 miliony zebrane, zbieramy 15 milionów i każdy odruch serca się liczy i teraz właśnie o takim odruchu serca będę rozmawiał z gościem, a tym gościem jest pani Marta Opalińska-Mozgiel, nauczycielka i wychowawczyni klasy 5B Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Państwo byli u nas na wycieczce i wtedy dowiedzieliśmy się o takiej pięknej inicjatywie, która z tego co wiem wyszła od dzieci. Proszę powiedzieć, jaka to inicjatywa?
Tak, chciałam pochwalić moją wspaniałą klasę, bo klasa 5B ze szkoły w Mierzynie w tym roku postanowiła, że zamiast wspólnie robić dla siebie mikołajkowe prezenty w klasie, które zawsze wywołują dużo emocji, pieniążki, które przeznaczyłyby na te prezenty, przekażą właśnie na leczenie Adasia i wspólnie z rodzicami dokonali wpłaty. Wpłata jest widoczna właśnie na zbiórce się pomaga. Także klasa taki piękny gest zrobiła. Myślę, że poruszyła serca wielu ludzi. Jestem dumna z nich. To jest 25 wspaniałych serduszek, wielkich, można powiedzieć, serc. Razem ze swoimi rodzicami zrobiliśmy taki wspólny gest dla Adasia.
My za ten gest bardzo, bardzo serdecznie w imieniu rodziców Adasia, a także swoim jako kolegów Sławka Orlika serdecznie Państwu dziękujemy. No i życzymy wszystkiego, co najlepsze dzisiaj, 6 grudnia, świętego Mikołaja, ale życzymy także na święta wszystkiego, wszystkiego dobrego i dziękujemy, że pamiętacie o potrzebujących. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo pozdrawiam ze szkoły, która pomaga bardzo wielu osobom. Chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że już niedługo, bo zawsze w grudniu, pani dyrektor z grupą wspaniałych osób ze szkoły wyrusza do szpitala przy Unii Lubelskiej i tam również obdarowują chore dzieci prezentami od całej społeczności tutaj szkolnej, od wszystkich ludzi.
Pięknie. Wszystkiego dobrego. Pani Marta Opalińska-Mozgiel, nauczycielka i wychowawczyni klasy 5B Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. Do usłyszenia.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pięknych Mikołajek życzymy.
Postaramy się, żeby takie były, a jeżeli piękne, to także bezpieczne. No, jeżeli ktoś dzisiaj już świateł nie zdąży naprawić czy ustawić, ale zwracajmy uwagę na swoje światła w pojazdach przed wyjazdem. Sprawdzajmy, czy funkcjonują, czy działają, czy są dobrze ustawione, bo jutro, no właśnie, jutro akcja w najbliższą sobotę, czyli 7 grudnia w blisko 1500 stacjach kontroli pojazdów w całym kraju, w tym w Szczecinie, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. A do udziału w tej akcji zachęca profesor Marcin Ślęzak, to jest dyrektor Inspekcji Transportu Samochodowego.
Oświetlenie pojazdów poruszających się po polskich drogach budzi szereg zastrzeżeń. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że aż 98% polskich kierowców doświadcza oślepienia przez inne samochody, a 40% skarży się, że ich światła świecą zwyczajnie za słabo. Negatywne statystyki często potwierdzane są przez policyjne kontrole drogowe, więc aby mieć pewność, że światła naszego pojazdu świecą właściwie, warto skorzystać z ostatniej w tym roku edycji drzwi otwartych na stacjach kontroli pojazdów w całej Polsce.
A szczegółowe informacje możemy znaleźć na stronie Instytutu Transportu Samochodowego. Polecamy, warto ustawić sobie światła, warto je sprawdzić. Wczoraj zdominował audycję temat przesyłek kurierskich. Czy otwierać przy kurierach, czy nie otwierać? Kiedy możemy otworzyć, czy zawsze powinniśmy otworzyć? W tej sprawie najlepiej zapytać kuriera.
Dzień dobry. Jak nie jest towar za pobraniem, to też klient, żeby najpierw otworzył przesyłkę, musi najpierw ją przyjąć. I teraz tak, przesyłka nosi ślady jakieś, no to ja jako kurier jestem zobowiązany zrobić zdjęcie, jeszcze jest na magazynie, zanim ją pobiorę do klienta, czyli widoczne uszkodzenie jakieś. No i wtedy wiadomo, że wieziemy towar uszkodzony. Klient może sobie popatrzeć, może odebrać, nie musi odebrać, zawsze się umawiamy. Natomiast jeśli, powiem panu redaktorowi, jeśli jest taka sytuacja, że na przykład pan przyjeżdża i ktoś mówi, dobra, ja tu przyjmuję, otwieram, tak, i mówi, ale o nie, no tu jest takie uszkodzenie jakieś, wiedzi pan, nie? No i teraz, co? To zabieraj mi to pan, ja nie płacę. No i teraz, co ten kurier ma z tym zrobić, z tą otworzoną przesyłką? Jak ją mam spakować, jak ja nie mam narzędzi do pakowania? Ja dostarczam przesyłki tak naprawdę. No i po to jest to, że klient musi sobie przyjąć tą przesyłkę, później przy kurierze może ją otworzyć, nie ma problemu żadnego. Kurier sobie popatrzy, jak ktoś jest, no to się pisze wtedy protokół. Razem we dwóch, no bo wtedy we dwóch widzimy, tak, że przesyłka była na przykład oryginalnie zapakowana, no ale coś w środku było na przykład stłuczone. No to wtedy to wysyłamy do firmy i też nie ma problemu, no bo to nikt tego nie wie. No kurier tych paczek państwu nie pakuje, on też nie wie, co w nich jest tak naprawdę. No i jeśli przesyłka nie nosi jakichś śladów uszkodzeń, no to przyjmujemy, że jest cała dobra, fajna. No jeśli coś się wydarzyło, no to można otworzyć ją, ale no, trzeba ją przyjąć, no trzeba. No i później procedura jest taka, że jeśli nie da się tego wykorzystać, no to firma, no bo na przykład tak miałem, że pani zamówiła lusterko, ono już było, widoczne było, że coś nie jest tak z tym lusterkiem, no ale zapakowane, no ja nie otwieram, nie patrzę, robię zdjęcie, że coś jest nie tak już z tą paletą. Teraz podjeżdżam do pani, rozpakowujemy, faktycznie lusterko stłuczone. No i piszemy taki protokół, że paleta była źle spakowana, bądź nie było wypełnienia jakiegoś, no coś się poskładało w transporcie, coś się nie udało. No to dobrze, no i teraz pani po takiej reklamacji ze mną otrzymała teraz pieniążki, na przykład z powrotem przyjechał kurier drugi, zabrał lusterko i oddali pieniążki i nie ma co się bać, drodzy państwo. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Tyle na razie na ten temat, ale mam coś wrażenie, że jeszcze będziemy mieli komentarze dotyczące właśnie tych przesyłek. A teraz przenosimy się na ulicę Bałuki. Nasz słuchacz napisał nam mail o bałaganie na podwórku. Ja podejrzewam, że ten bałagan, taki śmietnik przy śmietniku, tak to można nazwać, tam są różne meble, gabaryty, wynika z tego, że jest to miejsce, gdzie nie tylko dana wspólnota operuje, tylko po prostu przechodzący również mieszkańcy, no z kanapą raczej rzadko ktoś przechodzi, ale z innymi śmieciami jak najbardziej, więc stąd ten bałagan. Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze,
pani
witam słuchaczy.
Joanno, czy będzie interwencja tam, jeżeli chodzi o ten nieporządek?
Zawsze jest interwencja, jak dostajemy zgłoszenie, interweniujemy u zarządcy i staramy się nakazać uprzątnięcie tego bałaganu. Niestety nie mamy wpływu na to, co się dzieje i kto te śmieci odrzuca. Jeśli nie jest to miejsce monitorowane, wówczas no, dojście do tego, kto dodatkowo tam bałagani lokatorom, jest dosyć trudne.
A ten sam słuchacz ma także inne pytanie, bo narzeka na to, że na to podwórko, które jest oznaczone tabliczką, znakiem drogowym, zakaz wjazdu i na dole jest tabliczka nie dotyczy mieszkańców, wjeżdżają osoby postronne, które nie powinny tam wjeżdżać. Czy Straż Miejska w takim przypadku ma możliwość interweniowania na wezwanie na przykład mieszkańca, że parkują osoby nieuprawnione?
Mamy możliwość tylko w takiej sytuacji, jeśli to podwórko objęte jest strefą. Mamy możliwość działania w strefie ruchu, w strefie zamieszkania, oczywiście na drogach publicznych. To podwórko na Bałuki jest nam znane i niestety nie możemy tutaj podjąć działań sankcyjnych z tego tytułu, że nie jest tutaj to podwórko właśnie żadną strefą, zatem jest to jak gdyby teren prywatny w gestii zarządcy i faktycznie tutaj może być duży problem. Jest to dosyć atrakcyjne miejsce przed ucieczką, przed między innymi strefą płatnego parkowania dla tych, którzy nie chcą uiszczać takiej opłaty, zatem szukają sobie miejsc i zwykle są te podwórka ku utrapieniu mieszkańców okolicznych bloków, do których którzy mają prawo tam swoje samochody parkować i jak wskazuje zresztą znak zakaz wjazdu, znak B2 nie dotyczy mieszkańców.
No i w takim razie nasz słuchacz musi poprosić administrację, która reprezentuje daną wspólnotę, o to, żeby egzekwowała niewjeżdżanie przez osoby postronne na ten teren. A jak to jest?
Można to rozwiązać zwykle, tutaj jeśli mogę jeszcze dorzucić słowo, zarządcy uciekają się do różnych sposobów, aby ograniczyć możliwość wjazdu osobom nieuprawnionym, oprócz swoich mieszkańców ze wspólnoty czy ze spółdzielni. Między innymi są to zapory mechaniczne, albo są to na przykład barierki otwierane na pilota w dyspozycji lokatorów, albo kopytka, albo inne przeszkody, no to już jest trudne do sforsowania i na pewno osoba taka, która nie ma kodu do szlabanu albo możliwości przejechania właśnie takiej zapory, no, nie będzie mogła sforsować taką przeszkodę i na pewno na takie podwórko nie wjedzie.
No i jeszcze jeden słuchacz, tym razem przenosimy się na Niebuszewo. Najpierw będzie część nie dotycząca Straży Miejskiej, ale niech wybrzmi, dlatego że to pytanie skierujemy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Dzień dobry, Zbigniew ze Szczecina, z Niebuszewa się kłania. Mam dwie takie sprawy. Na ulicy Krasińskiego, Sowackiego, na skrzyżowaniu, na łączu asfaltu starego z nowym jest pozostawiony uskok, co jest powodem wstrząsu w budynku. Zgłoszone jest do ZDITM miesiąc temu. Byłem osobiście tam. Na tym samym terenie zaczyna się park Kasprowicza, Aleja Kasztanowa. Na niej są parkowane samochody. Problem był zgłoszony do Straży Miejskiej. Był zaraz patrol, porobił zdjęcia i odjechał. Po 10 minutach zaparkowało 6 samochodów. Po kilku dniach ponownie zgłosiłem problem. Dostałem odpowiedź, że do parku nie wolno wjeżdżać, ale Straż Miejska nie ma możliwości zrobić nic, bo nie ma żadnego znaku i nie ma trawy. Teraz już wjeżdżają od strony kościoła i od strony ruszałki. Moim zdaniem sam znak nic nie zmieni. Wcześniej tam była blokada zrobiona z betonowych kwietników i to było najlepsze. Dziękuję za wysłuchanie i bardzo proszę o rozwiązanie tego problemu, Zbigniew.
To temat bumerang, można powiedzieć, bo Straż Miejska rzeczywiście tam często interweniuje. Sam widzę te interwencje. No ale temat powraca. Pani Joanno, potwierdza pani, rzeczywiście to jest częste miejsce, gdzie strażnicy miejscy się pojawiają?
W ogóle ulica Słowackiego jest tym miejscem, gdzie odbywa się bardzo dużo interwencji, gdzie przeprowadzanych jest bardzo dużo interwencji, bo są tam odcinki, gdzie dozwolone jest parkowanie na chodniku, ale są też fragmenty, gdzie jest to absolutnie zabronione. Często mamy problemy z parkującymi samochodami w zatokach autobusowych. Absolutnie jest to zabronione. Zatem ulica Słowackiego przysparza wielu problemów. Po drugiej stronie z kolei mamy zakaz zatrzymywania. Zatem też te interwencje tam są, a jeśli chodzi o aleję tak zwaną kasztanową, ładnie nazwana, owszem, zdarzają się sytuacje, że wjeżdżają tam kierowcy, ale jest tam znak B36, zakaz zatrzymywania, stąd interwencje Straży Miejskiej i pozostawienie kart informacyjnych, tak zwanych fotowezwań, które skutkują tym, że kierujący jest zobowiązany w wyznaczonym terminie stawić się w Straży Miejskiej, gdzie będą przeprowadzane dalsze czynności zmierzające zwykle do ukarania kierowcy. My nie możemy tam nadzorować tego oczywiście 24 godziny na dobę. Wiem, że tam rotacja tych samochodów jest spora, zatem na tyle, na ile pozwalają nam siły i środki, interweniujemy, kiedy sytuacja już naprawdę tego wymaga. Ja przypominam, że jest to również kompleks częściowo parkowy i tutaj chociażby z tego tytułu parkowanie w takim miejscu absolutnie jest zabronione.
Państwo interweniują, a my w takim razie będziemy interweniować u tych, którzy zarządzają tym terenem. Rozumiem, że to jest pewnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i być może także Zakład Usług Komunalnych, tak, żeby tam po prostu rzeczywiście być może ustawić jakieś elementy małej architektury, estetyczne oczywiście, żeby to były elementy, żeby państwo mieli mniej pracy, a żeby ta zieleń i te piękne drzewa, te kasztanowce mogły tam sobie spokojnie rosnąć. Dziękuję za te informacje. Pani Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin, pozdrawiamy.
Dziękuję. Również życzę bardzo miłego, mikołajkowego dnia.
Wszystkiego dobrego. My przenosimy się na chwilę poza Szczecin, a potem przeniesiemy się do Warszawy, jak się domyślam, ale to się jeszcze okaże. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Nazywam się Irena Piątkowska. Jestem mieszkanką wioski Piaski Wielkie, która jest kilka kilometrów od Wolina. Przebiega tamtędy droga, robiona droga S3 w kierunku Świnoujścia. Od 2 tygodni odcięto nam dotychczasowy zjazd do Piask Wielkich. Bardzo bym prosiła, żeby ktoś zobaczył, jak wygląda nasz wjazd do wioski i nasz wyjazd z wioski, bo boimy się, że jak przyjdzie zima, to będzie wypadek za wypadkiem. Droga jest nieoświetlona, nie jest dobrze oznaczona. Osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy, nie potrafią trafić w tej chwili. Po drugie, w tym terenie mieści się mnóstwo gospodarstw z dużym, ciężkim sprzętem. Droga jest tak skonstruowana, że dwa ciągniki nie są w stanie się na niej wyminąć. Próbujemy interweniować, ale do tej pory nam się nie udało. Bardzo prosimy o interwencję w tej sprawie, o zajęcie się nią. Dziękuję.
Dziękujemy. Rozumiem, że chodzi o drogę tymczasową związaną z przebudową S3. Będzie nasza interwencja. Zadzwonimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Mateusza Grzeszczuka. No i mam nadzieję, że poprawią się te warunki przejazdu. Chociaż ta tymczasowość wskazuje, no, że zrobili co mogli. Ale może mogą zrobić więcej. Natomiast teraz gości temat, który wraca regularnie wraz z przełomem roku jednego na rok drugi, mianowicie fajerwerki. Są projekty ustaw w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Trzy projekty. Projekt Lewicy daje samorządom prawo decydowania, czy na ich terenie można używać fajerwerków. Jest też projekt Koalicji Obywatelskiej, który wprowadza zakaz używania fajerwerków klasy F3. To są takie duże wyrzutnie i rakiety. I jest też projekt obywatelski. Zakazuje używania fajerwerków klasy F3 i F2. To jest taki projekt najdalej idący. A przy naszym telefonie gość, pan doktor nauk prawnych Marek Woch, ekspert Centrum Legislacji Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
Co państwo proponujecie jako przedstawiciele, jako reprezentanci branży pirotechnicznych, gdy chodzi o fajerwerki? Bo mamy tutaj sprzeczne interesy. Osoby starsze, które nie lubią hałasu, nie chcą tego. Osoby, które mają psy, koty, inne zwierzęta, także są przeciwne fajerwerkom. Z kolei inni chcą uczcić, tak jak tradycja im nakazuje, ten przełom właśnie jednego roku i wchodzenie w drugi rok. Czy jest tu jakieś takie kompromisowe rozwiązanie?
Tutaj, jak pan redaktor zauważył i tak jak jest to pokazywane w tych trzech przywołanych projektach, szanowni państwo, są różne grupy interesów. I każda grupa, że tak powiem, interesów, bo spokój wewnętrzny czy spokój w ogóle w tym dniu, to też jest grupa interesu naszego społeczeństwa, która oczekuje takiego jakby rozwiązania, żeby nie strzelać, krótko mówiąc. Natomiast, proszę państwa, jakby całościowo ujmując zagadnienie, no to i odpowiadając wprost, to tutaj idąc za Stowarzyszeniem Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, no to po prostu, żeby wyjść z taką propozycją, że nie wylewania dziecka z kąpielą, to jest po prostu tworzenie stref takich wyjętych spod hałasu, krótko mówiąc, i tym mogłyby się potencjalnie zająć samorządy. Natomiast tutaj, proszę państwa, całościowo tak naprawdę ujmując, to nie patrzymy, ja się oczywiście będę wypowiadał w imieniu przedsiębiorców, natomiast, proszę państwa, no nikt nie zaprzecza, że ochrona zwierząt i żeby nie narażać zwierząt, krótko mówiąc, na stres, bo też robiąc opinię do tych trzech projektów, to, proszę państwa, są badania naukowe, że jednak ten hałas wywołuje napięcie. To tutaj dużo się mówi, że wśród zwierząt, to wśród nas jako ludzi, to także. To jest jeden jakby pewnik. Drugi pewnik jednak, proszę państwa, no branża pirotechniczna nie może ucierpieć, no bo jeżeli miałaby ucierpieć z tego powodu, że ktoś zainwestował w tą branżę, otworzył taki biznes i teraz, proszę państwa, to jest biznes wyceniany na 700 milionów złotych obrotów rocznie, no to, proszę państwa, od tego są podatki i składki. To z czego ci przedsiębiorcy mają zapłacić składki i podatki? I tutaj jest zatrudnionych 25 tysięcy osób. No to, proszę państwa, to jest kwestia takiego wyboru, że mamy czyjeś dobro poświęcić czyjemś dobrym. Dobrem w tym momencie są przedsiębiorcy. A z drugiej strony mamy dobro ludzi, którzy chcą mieć spokój i dobro zwierząt. Tylko proszę państwa, no problem polega na tym, że on by też moim zdaniem trochę ta fałszywa teza jest stawiana jakby jako taki klucz wywodzący te projekty. A mianowicie, jak spojrzymy na dane, no to 30 milionów produktów kupowanych przez 9 milionów użytkowników. Czyli mamy 30 milionów dorosłych Polaków, 9 milionów kupuje. 30 milionów, czyli jedna petarda, w cudzysłowie, jeden fajerwerk wypada na jednego obywatela. No to prosta sprawa. No gdybyś argumenty w tym dniu, akurat w tym jednym szczególnym dniu, czyli jeżeli chodzi o Sylwestra, przemawiały do społeczeństwa naszego, no to po prostu wystarczy nie kupować. a jednak społeczeństwo w związku z tradycją chce te, taką tradycję podtrzymywać. I teraz moim zdaniem to pokazuje też na trudność parlamentu, bo nie sztuką jest wnieść projekt ustawy i tak jak to zrobiła grupa parlamentarzystów z Lewicy, czy tak jak pan też wskazał słusznie Koalicji Obywatelskiej, to tylko też to jest pomieszanie pojęć, bo gdzie Koalicja Obywatelska to jest też częścią w tej części Lewica. Czyli de facto Koalicja Obywatelska proponuje dwa różne rozwiązania. Lewicowy projekt pokazuje na tak naprawdę pozbycie się problemu poprzez samorządowców. Nie chcąc, wiedząc, że to jest bardzo wrażliwa i kłótliwa, krótko mówiąc, materia, to w mojej ocenie chce się przerzucić ciężar odpowiedzialności na samorządy. No proszę państwa, no zrzucanie dzisiaj na wójta, burmistrza, czy prezydenta, czy na radnych, żeby po prostu załatwiły problem, czy strzelać, czy nie strzelać i ogłosić załatwienie takiej ustawy, to ja uważam, że tutaj jest też niekorzystne stawianie przedsiębiorców i samorządowców przede wszystkim przez parlamentarzystów w tym jednym projekcie. Drugie rozwiązanie, jeżeli chodzi o parlamentarzystów, wyłączenie w ogóle tego produktu. No ale znowu, no to jeżeli my tylko widzimy koniec tego łańcucha sprzedaży, kupił, nie kupił, strzelił, nie strzelił, no to ja bym zadał pytanie, jednak jeżeli dzisiaj władza ma pełne narzędzia prawne, służb różnych kontrolnych, to pytanie, kto dopuszcza, kto przywozi te produkty? Bo może to jest kierunek, no bo jeżeli produkt jest legalny, to ja nie bardzo wiem, czemu zakazywać. A jak jeżeli jest nielegalny, to może byśmy badali ten wcześniejszy łańcuch, kto to produkuje, dlaczego to przywozi. No i teraz trudno mówić, patrząc nawet na przepisy prawa, proszę państwa, co nie jest zabronione, to jest dozwolone i przedsiębiorca, jeżeli ma możliwość obrotu akurat tym produktem, to też tutaj, proszę państwa, nikt nie odpowiada na te pytania. Więc pokazując ostatnie zdanie, że pierwszy projekt w styczniu wpłynął, później projekt w późniejszych okresach też wpływały do Sejmu i nie ma, i jest październik, kolejny projekt obywatelski, proszę państwa, i też czerwca. To teraz pytanie jest takie, mija 12 miesięcy, nie było publicznej dyskusji o tych trzech projektach, natomiast one się, proszę państwa, zaczną w ostatnim tygodniu grudnia. No to jest pytanie, czy to nie jest trochę to jest za późno, żeby ze społeczeństwem przedyskutować, z różnymi grupami interesu, zarówno o chroniących zwierząt. Ja myślę, że
no oczywiście, panie mecenasie, wydaje się, że był na to czas, jak najbardziej. No, proszę powiedzieć, te pomysły tych stref wolnych od petard, od fajerwerków, to w Niemczech funkcjonują takie strefy, tak?
Ale i się sprawdzają, bo to też, proszę państwa, to nie jest tak, że my pewne tematy musimy odkrywać na nowo. No jeżeli są kraje, które się uporały w ten sposób, żeby godząc różne interesy i zarówno przedsiębiorców, osoby, które chcą w tym dniu mieć ciszę, ale to też nie chodzi o osoby starsze, no bo są malutkie dzieciaczki, proszę państwa, no to też dzieciaczek się budzi, no to i młodych dotyczy, że chcą w tym akurat dniu, ale to też jest, proszę państwa, no jeden dzień w roku taki, gdzie ludzie świętują radość wstąpienia w nowy rok. Po prostu z nowymi nadziejami. Każdy człowiek sobie nowe postanowienia jakby też ma z tyłu głowy, co chce wejść. No to też jest taka po prostu, moim zdaniem, pozytywna przesłanka, że w ten sposób świętujemy jako ludzie. Natomiast no, kwestia tych zwierząt zabezpieczenia przed hałasem, proszę państwa. I nie wiem, czy do końca ostatnim ogniwem to są przedsiębiorcy, którzy akurat handlują wyrobami pirotechnicznymi, dopuszczonymi legalnie.
Panie mecenasie, a czy wy jesteście obecni teraz w Sejmie przy tych pracach w jakikolwiek sposób, czy nie macie takiej możliwości?
No jako organizacja przedsiębiorcy.pl my opiniujemy te projekty. Nagłaśniamy w mediach i nagłaśniamy w opiniach do parlamentarzystów, tylko kwestia jest tego typu, że dzisiaj nie toczą się żadne prace na poziomie Sejmu, poza tym, że wniesiono projekty. Dla mnie praca w Sejmie jest praca w komisjach, podkomisjach, żeby używać argumentów merytorycznych. Natomiast my się obawiamy, dlatego napisaliśmy te opinie już teraz na początku grudnia, bo całe odium jakby negatywne będzie na branżę pirotechniczną w ostatnim tygodniu grudnia.
A to za późno.
No w mojej ocenie tak. I będzie takie poczucie. No jak możemy też dyskryminować człowieka, który sprzedaje fajerwerki na bazarze, w sklepie te fajerwerki i dzisiaj tak zrobi się... Nie, to nie jest przy tych
oczywiście
domenie, proszę państwa, takie panie wrażenie, mecenasie, że ktoś idzie tak po tą petardę i jakby był przestępcą.
Musimy kończyć, a taki biznes jest planowany rok i więcej naprzód, prawda? Więc nie mogę, żeby być zmian wprowadzonych teraz. Pełna zgoda. Ostatnie zdanie, poproszę.
Proszę państwa, no my się zadłużamy też jako społeczeństwo, przedsiębiorcy też biorą chwilówki, biorą kredyty na to, proszę państwa. To nie można dzisiaj powiedzieć, że zakażemy i co, wyrzuć to i straty będziesz miał.
Doktor nauk prawnych Marek Woch, ekspert Centrum Legislacji Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Miłego dnia, kłaniam się.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia. A my do tematu wrócimy w przyszłym tygodniu. Zapytamy posłów, co z tymi projektami, dlaczego o nich mówi się dopiero właśnie pod koniec roku, na początku grudnia, kiedy to powinno być wszystko uchwalane gdzieś w połowie roku. To jest czas reakcji. Teraz będzie o informacjach, które są wrażliwe, o naszych danych osobowych, kiedy są bezpieczne, kiedy nie. A kontekst jest taki, że coraz częściej składamy podpisy na tabletach, takim specjalnym rysikiem. Czy to listonosz nam taki tablet daje, czy to na poczcie, czy też w różnych instytucjach, ale nie tylko. Okazuje się, jak pisze nasza słuchaczka, że tego rodzaju podpisy składamy także w różnego rodzaju punktach usługowych. Chciałbym prosić redaktora o poruszenie tematu na antenie dotyczącego tabletów, a konkretnie podpisów, z zapoznaniem się z regulaminem w różnych placówkach oraz RODO. O co mi chodzi? A mianowicie w ostatnim czasie w różnych miejscach firmy zmuszają klientów do podpisania, zapoznania się z regulaminem i RODO na tablecie. W weekend z dziećmi poszłam do pewnej sali zabaw i chciałam, by dzieci skorzystały z zabawy. Pani poprosiła mnie, bym na tablecie wypełniła kwestionariusz, w tym to, iż zapoznałam się z regulaminem i RODO. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że oczekuje się od klienta pozostawienia tam swojego podpisu. Mając świadomość o liczbie włamań hakerów i kradzieży danych osobowych, nie ufam, że taka firma ma odpowiednie zabezpieczenia. Przykładowo nawet firma Meta, czyli właściciel Facebooka, która ma wysoko zaawansowane zabezpieczenia, to przecież słyszeliśmy nieraz, iż do kradzieży danych doszło. Najbardziej martwi mnie ten podpis, który mam tam nakazują na zostawić. Poprosiłam o wersję papierową, ale mi odmówiono. Nie skorzystały moje dzieci z zabawy w tej sali. Piłka była krótka. Identyczna sytuacja, pisze słuchaczka, jest w klinice weterynaryjnej małych zwierząt przy Mieszka I. Tam również poproszono mnie o podpis na tablecie. Na tablecie przeważnie klienci widzą wersję regulaminu i RODO uproszczoną. Oczywiście poprosiłam o wersję na papierze. Po ciężkiej rozmowie otrzymałam, a tam widzę, że wyrażam zgodę między innymi na przetwarzanie moich danych osobowych z trzema innymi firmami spoza Szczecina. Czyli w ten sposób można powiedzieć, że firma oszukuje klientów i wyłudza zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Pyta nasza słuchaczka. I w tej sprawie jeszcze telefon.
Mam na imię Paweł, dzwonię ze Szczecin-Dąbia. Mam taką sprawę, no, do wyjaśnienia, bo uważam, że to dla mnie jest dziwne. Mam już 70 lat, dostałem takie pismo z Urzędu Miejskiego, polecony. I nie było mnie w domu i zostawiono mi awizo. I poszłem na ulicę Goleniowską, bo tam jest punkt poczty, tam miałem adres odebrać ten list. No i tam zachodzę, a tam pani mi kazała najpierw pokazać dowód, no to pokazałem, że jestem to ja. I potem była taka sytuacja, że jest taki tablet na ladzie, kazała tam się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w kratce. Potem dała mi jeszcze druczek, na którym ponownie kazała się podpisać imię i nazwiskiem i dopiero mi oddała ten list polecony. Listonosz przynosi do domu, to tylko mu podpisuje nazwiskiem, nawet nieczytelnym podpisem i jest okej, nie? Teraz byłem kiedyś, wyrabiałem paszport i też był tablet na okienku, podpisałem się pani na tablecie i to wystarczyło, więc zdziwiony jestem, dlaczego poczta dla jednego listu każe aż tyle podpisów składać. No i tak jakbyście mogli to poruszyć, to chętnie bym usłyszał, dlaczego tak jest. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, żeby jeden dokument odbierać i tyle podpisów składać. Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia, kłaniamy się, a dzień dobry mówimy panu Rafałowi Malujdzie, radcy prawnemu, specjaliście prawa autorskiego i nowych technologii. Dzień dobry.
Halo? Redaktorze, dzień dobry państwu.
Kłaniamy się. Proszę powiedzieć, czy ci, którzy dysponują w swoich firmach, czy to urzędach, tabletami do podpisów, także podlegają specjalnym rygorom związanym z bezpieczeństwem naszych danych?
Tak, jak najbardziej. I ten temat, który wywołał słuchacz, czyli temat podpisów biometrycznych, to jest wątek, któremu przyglądamy się, że tak powiem, od co najmniej kilku lat. Już w 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął dopytywać Urząd Ochrony Danych Osobowych, czy w tym zakresie prowadzone są jakieś prace, jakieś analizy, czy planowane są jakieś działania, bo rzeczywiście jest kilka obszarów, w których te zbieranie takich podpisów budzi wątpliwości. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z tym, że rzeczywiście nasz podpis, taki cyfrowy, który nie składamy przyciskając długopis do papieru, tylko jakiś długopis elektroniczny przyciskamy do tabletu, to zbiera, czy może zbierać przynajmniej nasze dane biometryczne. A nawet jeżeli zbiera sam obraz naszego podpisu, a nie zbiera tych danych biometrycznych, czyli takich cech tego naszego podpisu, który wyciskamy na tym tablecie, no to tak czy owak są to dane osobowe. A dane biometryczne to już są dane osobowe wrażliwe. I tutaj rzeczywiście te podmioty, które przetwarzają takie dane, muszą spełnić wyśrubowane normy, wyśrubowane wymagania wynikające z RODO. Czy je spełniają? No to tego nie wiemy, no ale z drugiej strony to tak jak w przypadku każdego innego podmiotu, który przetwarza nasze dane, albo z zaufaniem korzystamy z jakiejś usługi, a jak mamy wątpliwości, to je wyjaśniamy. No i to jest taki pierwszy podstawowy zakres, który powinniśmy, nad którym powinniśmy się zastanowić.
A w przypadku tego słuchacza, który na poczcie musiał tyle tych podpisów złożyć, może to wynikało, że to było pismo, które otrzymywał druk bardzo, bardzo ścisłego zarachowania, bo rzeczywiście ja się stykam z tym, że czasem jest to podpis fizyczny na takiej zwrotce tak zwanej, ale oprócz tego na tablecie i tyle, czyli dwa podpisy. Mhm.
No właśnie, i tutaj dotykamy tak na dobrą sprawę dwóch pozostałych elementów, które są z tym obszarem związane. Skąd wynika w ogóle to, że dostawcy różnego rodzaju usług, bo takie podpisy też składamy, jak chcemy wynająć auto, czy oddajemy auto, wiele wypożyczalni tak działa, czy tak jak tutaj radiosłuchacze zasygnalizowali, nawet wejście z dzieckiem do jakiegoś tam rodzaju fanparku, czy odbiór korespondencji, może być tak urządzony, że ten podpis na tablecie się pojawia. I teraz, jeżeli chodzi o przepisy, to jest to obszar faktycznie niedoregulowany. Poczta Polska też była już kiedyś odpytywana w tym zakresie. I padło pytanie, po co tak na dobrą sprawę jest ten podpis na tablecie, skoro mamy jeszcze weryfikację, czy powinniśmy mieć przynajmniej przy tego rodzaju przesyłkach, niezależnie gdzie one są doręczane, weryfikację z dowodem osobistym, czy doręczamy właściwej osobie. No i tutaj Poczta Polska stanowi na stanowisku, że taki podpis ma charakter pokwitowania. No i teraz znowu, jak sprawdzimy, co to jest pokwitowanie, zgodnie ze słownikiem języka polskiego, no to jest potwierdzenia przyjęcia pisma w jakiejś formie utrwalonej, utożsamianej z pisemną. Czyli potwierdzamy, że odebraliśmy pismo. Ale z drugiej strony ci dostawcy, też Poczta Polska, sygnalizuje, że ten podpis nie jest po to, żeby nas zidentyfikować i uwierzytelnić, bo tutaj byśmy wchodzili w zakres zupełnie innych przepisów dotyczących podpisów cyfrowych, elektronicznych na poziomie Unii Europejskiej, tylko rzeczywiście jakimś elemencie pokwitowującym. No i teraz znowu, jest to jakiegoś rodzaju praktyka, która ułatwia pracę tym podmiotom, bo my składamy ten podpis, te podmioty nam sygnalizują, mogą nawet gwarantować, że przetwarzają ten podpis jako obraz, a nie przetwarzają cech tego podpisu jako danych biometrycznych, ale nadal z naszej perspektywy jako konsumentów, jako osób, które składają te podpisy, są dwie wątpliwości. Jedna, czy te dane będą należycie zabezpieczone, czy ktoś tego mojego podpisu nie przejmie i gdzieś nie będzie dalej wykorzystywał, a z drugiej strony no, kwestie dowodowe. Podpisuję i ja nie wiem, czy ten mój podpis zostanie dopięty do tej umowy, gdzie wprowadziłam dziecko do fanparku. Może właściciel tego systemu w ogóle podepnie nawet przez przypadek mój podpis do jeszcze innej umowy i potem ja będę miał problem, czy rzeczywiście ja tą umowę zawarłem.
Sugerowałby pan, panie mecenasie, że w takich instytucjach, bo poczta no to jest jednak taka instytucja oficjalna, rządowa, ale no, powiedział pan, że tutaj też są problemy, ale jeżeli chodzi o prywatne firmy typu gabinet weterynaryjny czy właśnie taka sala zabaw, to rekomendowałby pan, żebyśmy się jednak upierali przy tym fizycznym podpisie składanym długopisem na papierze?
To znaczy to, co radiosłuchaczka powiedziała, że udało jej się wydobyć wersję papierową tego dokumentu, to jest jak najbardziej dobra praktyka i dobrze, że jej się to udało. Natomiast ciężko jest doradzić, bo rzeczywiście Poczta Polska to jest podmiot jakiegoś rodzaju zaufania, aczkolwiek znowu, no każdy musi podjąć tą decyzję, czy w ten sposób potwierdzać odbiór korespondencji, czy też nie. Alternatywą może być to, że po prostu z danej usługi nie skorzystamy i z tym się też musimy liczyć. Natomiast tego rodzaju praktyki ma nie tylko Poczta Polska, nie tylko te podmioty, które pan redaktor wspomniał, ale też różnego rodzaju doręczyciele, kurierzy też mają w swoich regulaminach informacje o tym, że w ten sposób pokwitowanie może następować. Także sumując, tak, rzeczywiście musimy decydować, od jakich podmiotów tego wymagać. Wymagać możemy, jeżeli ktoś nam tego nie zaoferuje, tej formy pisemnej, takiej rzeczywistej.
No właśnie, gdzie się poskarżyć, bo ta nasza słuchaczka, odmówiono jej w papierowej wersji podania właśnie tego dokumentu do podpisu regulaminu.
No to ciężko tak na dobrą sprawę się.
Czy tu rzecznik konsumentów? Zastanawiam się.
Bo tutaj mamy obszar, tak jak powiedziałem, niedoregulowany. Kodeks cywilny dopuszcza te elektroniczne czynności, formy prawnych i te dokumentowe. A dokumentowa to jest wysłanie maila, właśnie złożenie podpisu na tablecie. No tylko my musimy mieć zaufanie do dostawcy, że on ten podpis przypisze do odpowiedniego miejsca. Tak na dobrą sprawę, jeżeli dostawca, mówimy o obrocie prywatnoprawnym, cywilnoprawnym, czyli pomiędzy podmiotami, które mogą, ale nie muszą ze sobą współpracować, no to ciężko jest na kimś wymóc, żeby z tego zrezygnował, jeżeli taką ma praktykę i z drugiej strony gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo. To tu trochę dochodzimy do decyzji, czy zaufać, zdecydować się na współpracę, czy też nie. Poskarżyć się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy, jak mamy realne przesłanki wątpliwości, czy rzeczywiście nasze dane będą zaopiekowane albo dojdzie do incydentu, gdzie te dane wyciekną.
To my jednak zaprosimy także Urząd Ochrony Danych Osobowych, żeby zwrócić uwagę na to, o czym pan mecenas powiedział, czyli o tym niedoregulowaniu tych kwestii. Pan Rafał Maluida, radca prawny, specjalista prawa autorskiego i nowych technologii. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że te wyjaśnienia nieco państwu pomogły, ale jak widać, materia nie jest łatwa i jeszcze dużo jest tutaj do zrobienia. A zawsze dużo jest do zrobienia, czy bardzo często, jeżeli chodzi o krew. Krew darem życia i to nie jest banalne stwierdzenie, tylko prawda. I teraz o tej krwi będziemy rozmawiali. Przy naszym telefonie lekarz medycyny Anna Lipińska, zastępca dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Szczecinie. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pani doktor, proszę powiedzieć, czy obecnie brakuje jakichś grup krwi? Czy jest apel do krwiodawców, którzy powinni się zgłaszać, a warto?
Jak najbardziej, krew jest zawsze potrzebna, a teraz widzimy duże zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew grupy A i grupy 0, zarówno RHD+, jak i RHD-. Także dawcy, którzy są po prostu grupy A czy grupy 0, niezależnie od RH, to bardzo serdecznie zapraszamy, ale także i zapraszamy innych dawców, jeżeli mają ochotę przyjść i oddać krew, albo ktoś w ogóle jeszcze nie oddawał krwi, to też zapraszamy do oddania.
Za oddanie krwi przysługuje nam jeden czy dwa dni wolnego?
Dwa dni. W dniu oddania i w dniu następnym.
A tu nam słuchacz napisał, pan Maciej, o tym, że przyszedł oddać krew i kiedy tam się wypełnia taki kwestionariusz, prawda? No wiadomo, trzeba skontrolować stan zdrowia. Wyszło, że nie może oddać tej krwi i słuchacz jest rozżalony, bo mówi, że dostał zwolnienie na 2 godziny, bo przyszedł, no chciał oddać, nie oddał, dostał 2 godziny zwolnienia, a mówi, że mieszka daleko, pracuje od 6 do 17, na oddaniu krwi jest od godziny 10. Te 2 godziny, które dostał takiego zwolnienia w stacji krwiodawstwa, to za mało, bo ma 40 km na dojazd i obawia się konsekwencji w pracy, nagany, a nawet zwolnienie. Ja mam nadzieję, że pracodawca jest jednak wyrozumiały, ale jak to przepisy regulują?
Jeżeli chodzi o przepisy związane właśnie z przydzielaniem dni wolnych, to po oddaniu krwi, bo to dotyczy dawców, którzy oddali krew bądź jej składniki tej krwi, to reguluje tą sprawę ustawa o publicznej służbie krwi, artykuł 9. I tutaj właśnie jest ten zapis, że jeżeli dawca oddał krew, to obowiązuje, że ma dzień wolny w dniu oddania i w dniu następnym. Natomiast no, jeżeli dawca czy osoba, która chciała oddać, zgłasza się do nas i niestety z przyczyn czy niezależnych od tego dawcy, no bo trudno powiedzieć, że choroba jest jego zależna od niego, nie oddał, no to w tym momencie no niestety możemy tylko to, co wydać, to zaświadczenie na okres badania lekarskiego, czyli to jest zaświadczenie godzinowe.
Przy czym tu też... Czyli ile czasu spędził dany pacjent czy donator w państwa stacji?
W regionalnym centrum, tak. I to po prostu jest na podstawie zapisów naszych w systemie komputerowym i takie zgodnie z tymi zapisami i godzinowymi dana osoba uzyskuje zaświadczenie. Natomiast tu jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że co do zasady oddawania krwi, to owszem, przysługują te dwa dni wolne po oddaniu, ale zawsze traktowane jest, o czym też wielokrotnie mówimy i podkreślamy, że oddanie krwi to nie jest choroba, to nie jest sytuacja nagła, to jest sytuacja, którą możemy w jakiś sposób sobie zaplanować. W związku z tym, że my możemy zaplanować, to tak samo jako pracownik musimy poinformować o tym też pracodawcę, że planujemy oddać krew i w związku z tym nie będzie nas w pracy.
Żeby ten pracodawca o tym wiedział.
Dokładnie,
pani doktor Anna Lipińska.
Tak.
Zastępca dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Słuchaczom także bardzo dziękujemy. Krzysztof Kowalski, Janusz Wilczyński. Czas reakcji w poniedziałek. Miłych Mikołajków. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.